To rozumiem, że teraz mam czas na pytania, albo może ktoś coś dopowie, albo właśnie coś jest, coś niepewnego. Tak, proszę.
Nie wiem, od czego zacząć. Taki chaos prowadził ojciec w głowie. Ja myślę, że ten chaos dotyczy, dotyczy tego, co usłyszeliśmy, sądzę, w głowach chrześcijan Rusa jest i mam nadzieję, że nie mówię tylko w swoim imieniu, ale sądzę, że to jest taki typowy chaos terminologiczny, że my jesteśmy przez Ewangelia i generalnie Pismo Święte i ochomilię słowo w Kościele głoszone, czytane, opowiadane i powtarzane przez lata, czy całe życie, właśnie do takiego chaosu może doprowadzać. Czyli ta, w Ewangelii właściwie to współczucie się nie pojawia. Tam jest słowo miłosierdzie i sprawiedliwość. Ludzie są sprawiedliwi, a nie współczujący. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę tą jedną z kluczowych scen ewangelicznych, która ilustruje w jakiś sposób dzisiejsze spotkanie z przypowieścią miłosiernym lub sprawiedliwym Samarytaninie, to tam słowa współczucie nie ma.
No bo nie chodzi o słowa, tylko chodzi o postawę, tak? Współczucie jest postawą, a sprawiedliwość, można powiedzieć, jest współodczuwająca. Bo co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest przyznanie, to jest uznanie prawdy o danym człowieku. Czyli, a współodczuwanie pozwala zobaczyć całą prawdę tego człowieka. Nie tylko jak ja go widzę, jak ja go odczuwam, ale jak go Bóg widzi w momencie stworzenia, jak Bóg go widzi w jego powołaniu do bycia zbawionym. Tak? Czyli oddanie sprawiedliwości to jest... To jest zobaczenie człowieka w całej prawdzie Bożej, a ona jest współczująca, miłosierna.
Ale tak? Właśnie chodzi o to, że język polski może być tutaj przyczyną tego, że często mówi się miłosierny, sprawiedliwy, zamienia się, prawda? To bardzo często. Potem jeszcze święty Paweł bardzo dużo zamieszania przez tą jego sprawiedliwość, że jesteśmy usprawiedliwieni i że Chrystus mówił, bądźcie sprawiedliwi. Ale co on miał na myśli, prawda? Czy możemy pod te Chrystusowe słowa podstawiać bądźcie miłosierni, współczujący, przez mnożenie bliskoznacznych terminów?
No współczucie nie jest jakby słowem takim ściśle teologicznym, tak? Ale ona jest cechą miłosierdzia, tak?
Ale życiowo współczucie nie musimy być chrześcijanami. Ja nie muszę być chrześcijaninem, żeby rozumieć to słowo współczucie. Spotykamy w swoim życiu osoby, które są, posiadają zwierzęta, ukochane psy. Pies nagle cierpi. Właściciel współczuje temu psu i szuka każdej możliwości, żeby mu pomóc, prawda? Ale jednocześnie taki pan psa wcale nie musi być współczujący w ewangelicznym znaczeniu do członka swojej rodziny.
Znaczy myślę, że nie musi się to wykluczać, tak? To znaczy powinniśmy wszystko robić, żeby to się nie wykluczało. Myślę, że jeżeli człowiek jest na obraz Boga, no to nawet nie będąc ochrzczonym, on ten obraz w sobie nosi, czyli to współczucie, współodczuwanie jest w niego wpisane. Natomiast czy ono się rozwinie w sposób też głębszy? No dla mnie współodczuwanie w takim najgłębszym znaczeniu to też pragnienie zbawienia drugiego człowieka. Tak? Bo chcę, żeby on był ocalony na całe życie wieczne, nie tylko żeby współczuje, bo ma teraz jakąś krzywdę ziemską, tylko ja wierzę, że ta krzywda jest czasowa, że ona się kiedyś skończy, a wierzę w szczęście wieczne tego człowieka. Więc jakby to też, to tak samo, no, każde pojęcie ma swoje ograniczenia przez to, w jaki sposób my to pojęcie rozumiemy, traktujemy, tak?
Drugi problem jest bardziej teologiczny. Mianowicie, czy jednym z podstawowych takich przesłanek Ewangelii jest to, żeby szczególnie właśnie w słowie dookoła Ewangelii, w tłumaczeniu Ewangelii, jest, żeby dotrzeć, no zresztą Chrystus, to jest parafraza słów Chrystusa, że jestem w tych najmniejszych, ubogich, najbiedniejszych, skrzywdzonych, zranionych. Czyli akt miłosierdzia, współczucia miłosierdzia i sprawiedliwości w stosunku do nich, tak jak Katarzyna cytowana była, mówi, albo Matka Teresa, czyli Chrystus jest tam w nich, ale jednocześnie Święty Paweł potem mówi tak: ja już nie jestem sobą, działa we mnie Chrystus. Czyli czy można powiedzieć, straszliwie chyba upraszczając, nie wiem, to teologiczne bardziej pytanie, że autentyczny akt współczucia, miłosierdzia i sprawiedliwości ma wagę sakramentu?
No, sakramentem samym w sobie nie jest, jest owocem sakramentu, tak? Znaczy, jeżeli ja rzeczywiście żyję Eucharystią, to tak jak święty Grzegorz z Nysy, ojciec Kościoła, mówił, wiara staje się miłością, tak? Znaczy, a ksiądz Tischner mówił, wiara bez miłości jest wiarą milczącą. Czyli jakby, jeżeli przyjmuję sakramenty, a to się nie wyraża przez czynne miłosierdzie, no to to jest, można powiedzieć, że te sakramenty wtedy w nas milczą trochę, tak? Że one, święty Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę z uczynkami, tak? A te czynki, te uczyny to przede wszystkim czyny miłosierdzia wobec drugiego człowieka, tak? To nie chodzi tylko o ubogich w sensie tylko materialnym, tak? No bo ubogim może być mąż i żona, z którą od tygodnia nie rozmawiam i nie chcę, i powiedzenie w końcu tego słowa, nie trwanie w poczuciu honoru, tak, aż będę czekał, aż ta druga strona się pierwsza odezwie, tylko w końcu się odezwie, będzie tym czynnym miłosierdziem, tak?
No tak, tylko znowu zamieniamy tutaj słowa, bo chodzi o to, że powiedzmy, my w swojej wierze przyjmujemy sakrament, Chrystusa i tu chodzi o autentyczną spójność naszej wiary, że z chwilą, kiedy absolutnie przyjmujemy to symbolicznym, liturgicznym geście. No, przyjmujemy go i jednocześnie jesteśmy jak gdyby dawcami. Możemy, jesteśmy już traktowani, albo siebie powinniśmy traktować jako dawców.
No tak, tylko że wiara jest procesem, tak? To nie jest, to nie dzieje się nic automatycznie, tylko że jest procesem, my dorastamy, dlatego nie przyjmujemy raz w życiu komunii, tylko przyjmujemy przez całe życie, bo nie jesteśmy w stanie się Bogiem nakarmić, tak? Bo On jest nieskończenie większy od nas. Ciągle się Nim karmimy i to, co święty Paweł pisał, to jakby też to nie chodziło o jakiś panteizm, tak? Że nagle tego świętego Pawła już nie ma, tylko jest sam Chrystus, tylko w tym sensie, że On się utożsamia z Chrystusem, pragnie być jak Chrystus, tak? I wierzy, że Chrystus w Nim działa, ale to ciągle jest Paweł z Tarsu, który ma swoją historię, swój charakter, swoją historię, swoje pragnienia. Tak? To jest nadal konkretny człowiek. Jeden z naszych takich ojców, już nieżyjący ojciec Kalikst, który przyszedł do Dominikanów, pragnął wyjechać na misję do Chin, ale wybuch komunizm w Chinach i te misje się skończyły, on nie wyjechał. Wyjechał mając 80 kilka lat na Ukrainę. Ale przez 40 lat zajmował się przygotowywaniem dorosłych do chrztu w Poznaniu. I on pisał takie wiersze, nie była to wielka literatura, ale dużo głębiej było w tych wierszach. I on w jednym z takich wierszy pisał i modlił się: Panie, pozwól, żeby woda chrztu, którym zostałem ochrzczona, żeby dotarła w końcu do mnie. To znaczy, że przyjęliśmy chrzest, ale ta woda chrztu jeszcze nie wszędzie dotarła. przez całe życie ona płynie gdzieś głęboko, tak? Wydarza się nowe wydarzenie w naszym życiu i potrzebuje przyjęcia chrztu, tak? Odkrywamy jakieś głębie w sobie, bo po wielu latach sobie coś uświadomiliśmy, jakąś trudną rzecz czy coś nieprzerobionego w sobie i prosimy, niech ta woda chrztu teraz dotrze do tego. Tak? I tak samo jest z Eucharystią. Że my przyjmujemy Eucharystię, ale nie jesteśmy w stanie w taki sposób nią się nakarmić, żeby w tym momencie żyć tylko tą Eucharystią. To są takie, były takie osoby, które miały taki charyzmat, Katarzyna ze Sieny chociażby, tak? Która czy Marta Robin, taka francuska mistyczka z XX wieku, która karmiła się Eucharystią tylko, tak? Ale to jest taki nadnaturalny dar, żeby pokazać, Pan Bóg przez te osoby chciał pokazać, jaką moc ma Eucharystia, tak? Ale to nie jest dla każdego też, no. Trudne to jest pytanie, bo to wiele czynników się na to składa. No myślę, przede wszystkim stanąć w takiej prostocie, tak? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. Znaczy, że myślę, że najbardziej Pana Boga, najbardziej się otwieramy na Niego, kiedy stajemy w takiej prostocie przed Nim, tak? Tak jak przed drugim człowiekiem, że im bardziej jesteśmy otwarci, tak, przejrzyści, no to jest szansa na spotkanie i tak samo z Chrystusem. Na pewno też no, jakieś w sensie takim zewnętrznym już to jakieś wyciszenie, też przygotowanie się, zajrzenie do tekstów liturgicznych, które są na mszy, tak, do czytań. Dzisiaj też jest możliwość w ogóle zaglądania do tekstów liturgicznych, czyli do tekstów mszy świętej. Tak, one są dostępne w internecie. Są głębokie modlitwy, tak? Jakby człowiek się tylko modlił tekstami z mszy świętej, to już wystarczy, można by powiedzieć. Są tak głębokie teksty z mszy świętej.
Wracając do Pisma Świętego, co Wojtek mówił, że nie ma słowa współczucie. Nie ma słowa współczucie, ale wyraźnie widać gesty współczucia u Jezusa, nawet w takiej postawie litości, ulitowania się nad kimś, przecież kiedy jedynego syna niesie to przed, i było, że Jezus ulitował się nad tą matką i...
Tak właśnie, może to jest, bo by trzeba tu, ja niestety... Moim mankamentem jest to, że nie znam języków oryginalnych, ale pewnie gdyby zajrzeć do tego, chociażby się ulitował, to może tam jest właśnie źródłosłowiem tego jest właśnie współczucie, współodczuwanie. Tak?
Tak, czy zapłakał, kiedy Łazarz wszedł do
Łazarza? Tak, no właśnie. Wzruszył, o właśnie, tam jest, wzruszył się, co nie jest też dobrym tłumaczeniem, bo to tak, no wzruszyć się to jest mało. On... To kiedyś akurat sprawdzałem przed jakąś homilią, że wzburzył się głęboko, tam jest Jezus. To znaczy wzburzył się czym? Faktem śmierci. To znaczy, że w Jezusie nie ma zgody na śmierć, na takie cierpienie. I on przeżywa, cierpi po prostu. Czyli to jest wejście w odczuwanie, które miała Marta i Maria. Tak? Czyli jest tam takie słowo. Może nie, no, by trzeba było tutaj specjalistę od greki mieć. Od greki, jeszcze od hebrajskiego, bo często Ewangelia jest pisana po grecku, ale z myśleniem hebrajskim, więc by trzeba było tu mieć specjalistę, to można zaprosić przeora na przykład z Lublina, ojca Krzysztofa, który zna wszystkie języki te biblijne, hebrajski, aramejski, arabski, koptyjski, syryjski.
Przeżył wszystkie uzdrowienia.
Tak, tak. No właśnie.
Jego współodczuwania
Ale mówię, samo wcielenie. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Tak? No to jest właśnie ten moment współodczuwania, czyli wejścia w naszą sytuację.
Ja tak językowo chciałem właśnie mówić, bo nie wiem, czy Państwo macie coś takiego, ale jak słyszę słowo współczucie, to mi
może być.
Jest takie płytsze,
tak, zgodnie.
Emocjonalne, ma jakieś współodczuwanie, tylko wiele głębiej odsyła. I to jest takie.
Zgadza się.
Bycie z kimś, nie? I od razu mi się kojarzy z tym. Jedni drugi brzemiona nosi.
Ale zauważ mi to, że to współodczuwanie zakłada też tą drugą stronę i że ta relacja następuje w obie strony, a jest już teraz odnosząc tak do zupełnie rzeczywistych naszych sytuacji, że reakcja ludzka jest taka, że bardzo często, że nie potrzebuje twojego współczucia. Ludzie odrzucają współczucie.
Znaczy ja myślę, że odrzucają litość.
No ale właśnie o to chodzi. Czym jest współczucie?
Bo współczucie nie jest litością, tak? Bo w litości, mi się tak wydaje, oczywiście mogę się mylić, ale w litości jest trochę takie poczucie wyższości, tak? Ja się nad tobą lituję, tak? Natomiast jakby Jezus zniża się do naszej, wchodzi w naszą historię, tak? Jakby to On jest odrzucony na krzyżu, tak? Czyli On wchodzi można powiedzieć, w naszą sytuację. To my powinniśmy być odrzuceni, a On jest za nas odrzucony. Czyli to jest jakby nie tylko litość z poziomu wyższości, tak? Że ja, nie wiem, rzucę te 5 złotych i mam uspokojone sumienie. Bo lepiej nie wrzucić 5 złotych, a porozmawiać z tą osobą.
No, czyli właściwie ta druga strona, która jest obiektem naszego emocjonalnego, poruszenia, musi mieć tą pewność, że to nie to, co wychodzi od nas, nie jest nasze. Że ta komunia, która następuje, że to my traktujemy, że tam jest Chrystus, ale my jesteśmy, bierzemy to, co Chrystusowe i dajemy, ale że to współczucie to nie jest nasze współczucie.
Znaczy nie, też nie do końca, bo jednak my wcielenie mówi i to, co boskie, i to, co ludzkie. Łaska buduje na naturze. Znaczy ja kiedy wierzę, że daję, bo wierzę w Chrystusa, ale Chrystus posługuje się mną naturą, moją historią, moją wrażliwością, moim pracą nad tym, żeby być wrażliwym na drugiego człowieka, tak? Bo to nie chodzi tylko o taką wrażliwość, powiedzmy, naturalną, tak? To, że ktoś ma z charakteru jest wrażliwy, to nie znaczy, że jest współodczuwający, tak? Jest wrażliwy, bo ma takim cechą charakteru, tak? A ktoś może, nie wiem, z charakteru być w pierwszym takim odruchu, nie wiem, taki chłodny, ale potrafi przyjść z pomocą, tak? To, że ktoś kogoś lubi, też nie znaczy, że kocha, tak? A ktoś może kogoś nie lubić, ale przychodzi z pomocą, tak? I to jest właśnie jakby, tutaj trzeba ważne wiedzieć, żeby tu nie widzieć tylko uczucia, tylko pewien wybór. To jest pewna postawa przyjęta świadomie, tak? Współodczuwanie to jest świadomie przyjęta postawa wobec drugiego człowieka, a nie tylko jakiś odruch. Bo odruch... No.
Mam pytanie w związku z tym, że też to jest nasza indywidualna decyzja, tak? Jak to współodczuwanie daleko idzie. Bo nawet dzisiaj, jak rano rozmawiam z żoną, która jest nauczycielką, pracuje z osobami niepełnosprawnymi. I to jest jakby taka praca, która rzeczywiście dużo człowiek daje, tak? Chcąc wejść drugiego człowieka w relację, tam uruchomić jakiś proces mówienia czy inne rzeczy. Często widzę, jak praca po prostu wypruta, tak? Że jakby...
No tak, to...
To jest trochę to, o czym jakby mówił Wojtek, tak? Że już nie ja żyję we mnie Chrystus, jak się czyta się żywo tych świętych, no to oni już po ludzku zrobili ten overload.
Tak, tylko też trzeba uważać na to, że...
Gdzie się czasami zastanawiam, gdzie jest granica ta indywidualna, jakby do dochodzenia, żeby też nie zatracić siebie, jakby no tak.
Nie zatracić i też nie uznać sobie, że to ja jestem teraz ten Bogiem, który ratuje tego człowieka, tak? Bo jakby poruszył Pan niepełnosprawnych, tak? I tutaj pewną rewolucję w podejściu do nich dokonał Jean Vanier, który pokazał przez swoje wspólnoty Arki, że nie tylko ci, którzy służą niepełnosprawnym, tylko że ci niepełnosprawni też służą tym tak zwanym zdrowym. Tak? To jest jakby całkiem inny paradygmat, jeśli chodzi o wspólnoty Arki. To nie są miejsca pomocy niepełnosprawnym, tylko to jest wspólne mieszkanie. I wszyscy są na jakby... Tak, symbioza. Każdy ma taką... Tak, jakby jest na tym samym poziomie. Oczywiście nie na tym samym poziomie intelektualnym, emocjonalnym, tylko w sensie pewnego wyboru, że każdy ma taką samą godność w tej wspólnocie, tak? Że to nie jest tylko działalność dobroczynna.
To
wobec niepełnosprawnych.
Czyli też jako konsekwencją, ja tutaj się absolutnie zgadzam, tak, że konsekwencją spoodczuwania może być to, że też sami czerpiemy jakby z tego.
Oczywiście.
To jest tak, jak właśnie też cytuję, że ona pracuje z dziećmi i niepełnosprawne, że czasami one są szczęśliwsze od pełnosprawnych, bo
zgadza się.
Radość życia. Tak. I
zwłaszcza dzieci z zespołem Downa. One, osoby w ogóle, nie tylko dzieci, to mają w sobie tak naturalną, można powiedzieć, Jean Vanier powiedział, że one mają tak zwane cechy teologalne, wiarę, nadzieję, miłość, one mają tak mocno w sobie, w naturę wpisaną, że...
Jeszcze mogę, bo tak myśli się nowe pojawiają, żeby trochę przenieść trochę na inny poziom tą rozmowę, bo te światełka się zapalają trochę raz po raz, na taki trochę zbiorowy wymiar tego i historyczny, bo niektórzy wśród nas, wśród Polaków albo poza Polską nację, w odniesieniu do Holokaustu zarzucają nam czy innym zbiorowością, że nie byliśmy współczujący, czyli, a potem, że nie płakaliśmy nad tym losem tych, którzy ginęli, cierpieli, umierali, prawda? Natomiast tych, którzy płakali, a może nie płakali, ale byli współczujący, plus jakieś ewangeliczne świadectwo myśli, nazywają sprawiedliwymi wśród narodów. No to jest również przeniesienie tej analogii na takie zbiorowe, prawda, wymiar.
Znaczy ja bym nigdy nie lubię, jak takie kwantyfikatory naród to, naród tamto, tylko zawsze konkretne osoby, tak? Ja się przyznam wczoraj Państwu, że wczoraj jadąc tutaj jechałem specjalnie trochę też zjechałem z drogi, żeby być w Jedwabnem. Nigdy tam nie byłem. I pojechałem nie tam, żeby kogokolwiek oceniać, tylko po prostu, żeby być w tym miejscu. Bo zawsze mam w głowie modlitwę Jana Pawła II, który modlił się, ażeby umieć odczuwać, właśnie odczuwać, współczuć to z tym narodem, który tak przeżył. Tak? Ja to odbieram indywidualnie, nie chcę zmuszać kogoś do współodczuwania, tylko to jest jakby mój wybór. I zawsze uważam też, że kto jak się zachował w czasie wojny, to był jego wybór osobisty, a nie, że naród tak się zachował, a naród się tak zachował. Tak? Bo to można dostarczyć argumentów na jedną i na drugą, odpowiedź współczującą i niewspółczującą, argumentów wystarczająco. Tak? Zawsze to jest historia zawsze indywidualna. Odpowiedzialność ludzi wierzących jest odpowiedzią indywidualną we własnym sumieniu, a nie zbiorową. Tak? Tak mi się wydaje, czy jakby jednak. Jak na Nowym Starym Testamencie już jest mówi, dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za grzechy ojców. W tym sensie, że zbiorowości pewnie.
Ale
w Starym Testamencie jest.
Starym mówi, że no, ojcowie jedli kwaśne gorzkie winogrona, a synom szczęki.
Tak, ale to potem jest dalej tam właśnie, że synowie nie ponoszą odpowiedzialności za grzechy ojca.
Ale odnośnie Holokaustu, to zwykle oskarżają ci, którzy w ogóle pojęcia o Holokaustu nie mają. To są ludzie mieszkający w tajnym kontynencie, kilka pokolenia później. No to jest po prostu ci potomkowie tych, którzy właśnie nie chcieli tego stanu z Żydami, to już tak. No właśnie, fakt, a to jest jedna rzecz, a poza tym wydaje mi się, że takie osądzanie i takie mówienie o tym, że z ludzi tego typu, to jest właściwie, to ma podłoże finansowe, nie żadne współczujące, uczuciowe.
No, pewnie różne są gdzieś tam powody, ale to...
Ale ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia, na innym kontynencie żyją, co w ogóle mogą.
Znaczy ja myślę, że zwłaszcza gdzieś tam Ameryka tak jakby w ogóle nie rozumie tego, co się w Europie działo w czasie II wojny światowej. Tak.
Tam,
jest jakby, to jest inne spojrzenie.
Ja wrócę do naszych
Tak, 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 żeby tutaj, bo tak, bo to nie ten temat.
Myślę też, że tak i po sobie odczuwam też, że często uciekamy od takiego współodczuwania z lęku, że jesteśmy bezradni, że nie potrafimy pomóc, nie wiemy, co z tym zrobić. I skąd może jest gdzieś tam, jest to odczuwanie, a równocześnie nie potrafimy okazać tego miłosierdzia.
Niekiedy współodczuwanie oznacza heroizm, tak? A nikogo nie można zmusić do heroizmu, tak? Heroizm jest rzeczą, do której należy, znaczy człowiek może dojrzeć, tak? Do której może latami wzrastać. Tak? Ja zawsze mówię, że czym się różni bohaterstwo od bohater od męczennika. Bohater pręży muskuły. A męczennicy chrześcijańscy to często byli ludzie bardzo, bardzo krusi, którzy mocą jakby Ducha Świętego oddawali swoje życie za Chrystusa. To, co święty Paweł mówi, kiedy prosi, Panie Jezu, odbierz mi oścień, a Jezus mówi, wystarczy Ci mojej łaski, moc słabości się doskonali. Tak? Jakby moc słabości, to znaczy, że jakby to też nie chodzi o to właśnie, że ja muszę teraz zacisnąć zęby i komuś pomóc. Oczywiście niekiedy tak jest, że to trochę też siła woli, ale też no do pewnych rzeczy też trzeba dojrzeć, tak? Bo jak człowiek, no nieraz jest taki wyrzut kogoś bardzo mocno zmęczonego w takim, można powiedzieć, współodczuwaniem, znaczy może takim zaangażowaniem w kogoś, to ja wypruwam dla ciebie żyły, a ty nie masz żadnej wdzięczności. No to jest właśnie takie współodczuwanie, znaczy zaangażowanie, ale w którym jest to wszystko było takie siłowe, a człowiek w sobie gdzieś duchowo nie przerobił i jakby żąda jakby odpowiedzi, zapłaty za to, tak? Równomierności pewnej, a jakby w miłosierdziu właśnie to, co mówiłem o Zacheuszu, tak? Jakby hojność Boża jest czymś więcej niż tylko wyrównanie rachunków, sprawiedliwość. Taka właśnie, że musi się zgadzać. Ja tobie tyle dałem, jak w dialogu na przykład. W dialogu jest pewna wiara w bezinteresowność. To znaczy, jak chcę z kimś rozmawiać, to dlatego, że to już jest dla mnie szczęściem, że ja chcę z tą osobą rozmawiać. A czy ona odpowie na to moje wyjście, to już jest jego tajemnica i ja nie mogę go do tego zmusić. Będę się cieszył, jeżeli ktoś odpowie tyle, na ile ja mogłem, ale nie chcę kogoś zmuszać. Chcę z kimś rozmawiać, bo to jest dla mnie już szczęściem, że z kimś mogę rozmawiać. Tak, to już jest cud, że z kimś, nie wiem, dla mnie trudnym, o innej mentalności, innym doświadczeniu rozmawiam. Tak jak rok temu, odprawiałem w Szczecinie mszę raz w tygodniu u sióstr Kalkutek i ona też nas prosiła o katechezy dla ubogich. Na początku zgodziliśmy się tam, że w czwórkę ojców będziemy jeździć co wtorek. I na początku pierwsze, co mi się obudziło, będziemy głosić bezdomnym. Ja sobie tak pomyślałem, ale jestem dobry. Po pierwszym, drugim spotkaniu odkryłem, że to ja jestem szczęśliwy, jak tam jadę. Że to, znaczy, oni mnie uszczęśliwiają. Znaczy, że to ja jestem ten bezdomny trochę, a oni mnie obdarzają. No, znaczy, że nigdy takiej radości nie mam w żadnym jakimś spotkaniu duszpasterskim, jak z tymi bezdomnymi. Tak, czyli jakby odkryłem, że to jest całkiem w drugą stronę też. Nie? A co oni mogą mi dać? No, znaczy, często taka, nie wiem, jest taka prostota, bezpretensjonalność. Wiele w życiu stracili i jakby cieszą się drobiazgami, a tu człowiek się zamartwia jakimiś drobiazgami, które nie mają znaczenia. Więc jakby nieraz to jakby spotkanie z nimi i to można powiedzieć, jakby współodczuwanie z nimi powoduje, że dzięki nim bardziej współodczuwam w innych wymiarach życia gdzieś. Dzięki ich spojrzeniu.
Rozumiem to, co ojciec mówi, to współodczuwanie warto się jakby zatrzymać w tym miejscu współodczuwania, bo też nawet jakby słuchając na naszą rozmowę teraz, to jest taka pokusa, żeby zaraz po współodczuwaniu wejść w ocalenie. Trochę się jakby ta pandemiczna sytuacja Hioba przypomina, kiedy on, czyli przychodzą jego przyjaciele, na początek się pochylają, na mnie odrzucają, ale rzeczywiście to chrobowi pomaga, tak? A w drugim kroku pojawia się ocena, co zrobiłeś, jak zrobiłeś, dlaczego te takie konsekwencje ponosisz, że to też jest taka pokusa chyba, że jak wchodzimy w współczuwanie, to nakładamy tą swoją siatkę powietrzową, swoje doświadczenie życia. Pytanie, czy my się dzielimy, czy nie wchodzimy w ocenę, co ojciec powiedział o tych bezdomnych, tak? Bo jeżeli zaczniemy, ocenimy ich jako bezdomnych, no to są biedni, coś tam, ja im pomagam, no to już jakby no to przestaje współczuwać, a bardziej się ocenia, czy to w tym kierunku idzie, czy...
Myślę, że tak. Znaczy, wiadomo, że zawsze jest nas odruch pewien oceny, tak? Bo nawet jak nie chcemy, to w nas włącza się ocena i jakieś uczucie wobec danej osoby, ale to jest odruch. I to nie podlega ocenie moralnej. Ocenie moralnej podlega, co my potem świadomie z tym zrobimy, tak? Jeżeli ja kogoś zamknę w swojej ocenie, to jest grzech, a nie, że ja go oceniłem, tylko że zamknąłem się w tej ocenie, tak? Czy wobec kogoś, no właśnie kogoś lubię, ale to się nie przekłada na miłość, konkretną pomoc temu człowiekowi, no więc to lubienie to nie ma żadnej wartości, tak? A mogę kogoś nie lubić, takie mam odczucie, ale kiedy widzę, że ten człowiek potrzebuje pomocy, to przychodzę z pomocą, tak? Czy jeszcze, tu pani ma pytanie, może też, żebyśmy
komentowali. Chciałam powiedzieć, że współczuwanie łączy mi się z relacjami. I z Biblii tak jakoś wyciągnęłam Ozeasza, jego żony, że niezależnie od tego, jak ona się zachowywała, on współodczuwał i był jakiś taki, pochylał się na nią, tyle miłości i takiej aż do końca.
Tak. To kiedyś miałem taką, był wzruszający dla mnie moment w kancelarii, kiedy przyszła załatwiać pogrzeb pani, która wiele, wiele, wiele lat temu z tym człowiekiem się rozeszła. Rozeszła się, ale ten człowiek potem został sam, a druga kobieta go zostawiła, był na lodzie praktycznie i ona w ostatnich miesiącach życia się nim zajęła. I pogrzeb. I w tym była, ona powiedziała, to jest moja przysięga małżeńska. Nam się nie udało małżeństwo, ale w tym momencie moim zadaniem jest z jak największą miłością go pożegnać, żebym miał jak najpiękniejszy pogrzeb. To było dla mnie takie wzruszające, mimo że była skrzywdzona przez tego człowieka gdzieś. Ale powiedziała, no moja przysięga ciągle trwa przed Panem Bogiem. To są umarł, ale chcę chociaż ten ostatni pochówek, żeby był dla niego. Więc to jest taki heroizm trochę, ale właśnie nikogo do czegoś takiego nie można zmusić, ale ktoś może dojrzeć do takiego czegoś, takiej postawy. Chrystus umarł za nas nie dlatego, żebyśmy byli sprawiedliwi, ale umarł za nas jako grzeszników, pisze święty Paweł, tak? Za nieprzyjaciół. Można powiedzieć, że na Eucharystii są sami nieprzyjaciele Pana Jezusa, za których On oddaje swoje życie.
Powoli powinniśmy kończyć, także jeśli nie ma pytań, to zapraszam na Eucharystię.
No właśnie, tajemnica najgłębszego współodczuwania Boga z nami.